Cześć, słuchasz podcastu Efektywny Marketing. Z tej strony Joanna Banasik i jest dzisiaj ze mną Robert Radziej.
Cześć Jasiu, cześć wszystkim.
W dzisiejszym podcaście opowiemy Wam, jak wygląda nasz proces twórczy, skąd czerpiemy pomysły i jak tworzymy grafiki, posty, strony internetowe czy wideo. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda w naszym przypadku, to słuchajcie tego podcastu.
Tak, sprzedamy Wam fajne tipy. Działamy tutaj już prawie 3 lata, więc no, dużo rzeczy przerobiliśmy i wiemy, co działa, a co mniej, co warto wykorzystać, a co może sobie lepiej odpuścić.
Razem działamy chyba, już prawie będzie 3 lata. Ja w marketingu siedzę już prawie 6. I właśnie tworzenie treści to była pierwsza rzecz, od której zaczęłam tak naprawdę swoją przygodę z tym wszystkim. I na co dzień, tak jak wspomniałeś, obydwoje mamy takie bardzo kreatywne fuchy, że tak powiem. Czyli tworzymy treści dla naszych klientów. Musimy je wymyśleć, skomponować i wykonać. I z jednej strony wydaje się, że jest to proste, ale z drugiej no nie do końca tak jest.
No nie jest. Warto też wziąć pod uwagę, że to często są współprace, które trwają dosyć długo, stosunkowo od kilku miesięcy, nawet po niedługo właśnie jednego klienta naszego będę już prowadził 2,5 roku, więc to jest naprawdę kawał czasu. I prowadzenie, wymyślanie tych treści, prowadzenie Facebooka czy innych mediów społecznościowych no nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać, żeby cały czas utrzymywać ten poziom. Jaki jest w ogóle cel prowadzenia? Musimy trafiać do naszych odbiorców, czyli trafiać do osób, które są zainteresowane tym tematem, o którym piszemy, no i zachęcać je do zaangażowania i w pewnym sensie też przekonać do właśnie tego produktu czy usługi, jaką nasz klient posiada.
Ty, Robert, na co dzień zajmujesz się głównie prowadzeniem profili, czy na Facebooku, czy na Instagramie. I ja z kolei zajmuję się tworzeniem takich, czy na przykład kreacji reklamowych, czy wideo do reklamy, czy projektuję strony internetowe. Ja na co dzień tworzę projekty, które są takie jednorazowe, że tak powiem, a ty działasz, to twoje tworzenie to jest taki proces, często kilkuletni.
Tak, to jest, ja działam w takim long termie, no i tutaj to troszkę innych, jakby co innego się też bierze pod uwagę, na innych rzeczach się trzeba skupiać, no ale oboje jesteśmy twórcami tych treści. Jeszcze dopowiem tylko, że ostatnio bardzo mocno działam też na LinkedInie. No i każdy z tych kanałów ma swoją charakterystykę, ale mimo wszystko ten proces, myślę, możemy tak przedstawić w kilku punktach, który jest w miarę uniwersalny dla każdego z nich. Nie wiem jak u ciebie, przynajmniej u mnie tak jest.
No ja przeglądałam tą twoją listę i z tymi punktami się jak najbardziej zgadzam, więc te punkty zaraz przedstawimy. No później powiem, jak to u mnie wygląda, bo z perspektywy czasu się troszeczkę to u mnie zmieniło. Wiadomo też, człowiek się wprawia w tym, co robi i pewne rzeczy, które kiedyś zajmowały nam na przykład kilka godzin, teraz potrafią zajmować kilka minut, bo cały czas zdobywam jakieś nowe umiejętności, nowe narzędzia się pojawiają i to wszystko się usprawnia. Ale zanim do tego przejdziemy, co jest według ciebie najtrudniejsze w tworzeniu treści?
Najtrudniejsze. Widzisz, to jest bardzo dobre pytanie. Dla mnie najtrudniejsze jest utrzymanie tego samego poziomu cały czas, który pozwala właśnie na ten taki wysoki poziom zaangażowania na profilu. I żeby to, co tworzę, było cały czas świeże, takie, wiesz o co mi chodzi, takie kreatywne, żeby to nie było po prostu już z czasem tylko takie kopiuj, wklej, na zasadzie już o jakiś temat już z każdej strony ugryzłem i po pewnym czasie następuje takie wysycenie, No, co jeszcze? Co jeszcze warto pokazać, co jeszcze warto wrzucić, bo czasem się też tak zapętlamy w takiej swojej bańce informacyjnej, w tym, że kurczę, no ja już wszystko napisałem, już nie ma co innego pokazywać, a okazuje się, że dla mnie, jeśli siedzę w danym temacie cały czas, niektóre rzeczy wydają mi się tak oczywiste, że nie warto w ogóle o nich wspominać. A tymczasem osoby, które śledzą nas na Facebooku, dla nich jesteśmy tylko jakimś drobnym elementem w trakcie przeglądania, scrollowania Facebooka. I to, że miesiąc czy 2 miesiące temu pojawił się jakiś post na dany temat, okazuje się, że czasem warto jest przypomnieć sobie, znaczy przypomnieć odbiorcy daną rzecz. I to jest. Jakby najtrudniejsze jest to rozdzielenie pomiędzy tym, że ja już nie mam co pokazywać, bo ja już wszystko pokazałam, o wszystkim napisałam na tym Facebooku, a jakby postawić się w roli tego naszego fana w takim szerokim tego pojęcia znaczeniu. No i jakby zdecydowanie, że jednak to wcale nie jest tak, jak myśmy sobie ubzdurali, tylko że. Ten klient, fan, obserwujący, jakkolwiek to nazwiemy, dla niego cały czas to jest coś świeżego, fajne przypomnienie tego, co prowadzimy, co robimy na tym Facebooku. Czy chociażby prowadzę Gimnastykę Warszawa, projekt Gimnastyki Warszawa, który już ostatnio nagraliśmy, który ostatnio nagraliśmy odcinek. No i tam właśnie to jest ten problem, że często jest to wszystko razem, powtarzają się pewne elementy, ale to nie jest nic złego, bo my tak poprzez powtarzanie utrwalamy i jakby zostajemy w tych umysłach naszych odbiorców.
Dla mnie najtrudniejszym elementem w całym procesie tworzenia jest często realizacja. Bo gdy dostaję jakieś zadanie, czy zaprojektować jakąś grafikę reklamową, czy stronę internetową, to ja mam ten pomysł zazwyczaj już w głowie. Ja już swoimi oczyma wyobraźni wiem, jak to będzie wyglądało, co tam konkretnie ma być, jak to ma działać. I później w procesie jakby robienia tego, czyli po prostu tak, czy ręczne projektowanie, czy w programie jakimś graficznym, często łapię się na tym, że albo program mnie ogranicza i czegoś nie mogę zrobić, albo moje umiejętności mnie ograniczają i muszę się doszkolić, żeby zrobić to tak, jak sobie wymarzyłam, jak sobie wymyśliłam. I to jest właśnie dla mnie najtrudniejsze. Jakby pomysłów mi nie brak, bo pomysły czerpię po prostu z różnych źródeł, ale właśnie ta realizacja to jest dla mnie najtrudniejsza.
Tak, czasami jest to zderzenie pomiędzy tym, co mamy w głowie i tym, co właśnie tą realizacją. Ja często też się z tym stykam, więc wiem o co chodzi, że mamy ten idealny obraz w głowie i teraz chcemy to przekuć. No nie zawsze jest to takie proste.
Ty mówiłeś, że nam pewne rzeczy się już upatrzyły, szczególnie gdy siedzimy w danym temacie kilka lat, ale dla odbiorców są te rzeczy po prostu nowe i oni jakby albo je widzą, albo nie widzą. Ja też bardzo lubię zaskakiwać tymi projektami, które robię i właśnie też chcę, żeby one były takie świeże, nowoczesne, zgodne z aktualnymi trendami, żeby one po prostu się podobały i zwracały na siebie uwagę. I to też jest trudne.
Tak, i teraz myślę, warto będzie przejść do tej naszej listy kilku punktów, w której pokazujemy, jak utrzymać ten poziom i co stosujemy, żeby te nasze treści cały czas były właśnie tak, jak powiedziałeś, na takie świeże i na tym poziomie.
Ale może wrócimy do początku, czyli zgłasza się do nas klient i daje nam zlecenie. No, nie wiem, na przygotowanie na przykład grafik. To będzie nasz przykład dzisiejszy. I jak ty się do tego, Robert, zabierasz? Co robisz na początku?
Najważniejszym punktem na samym początku, bez którego nie widzę, żeby to mogło się rozwijać dalej, to jest porządny wywiad z klientem. Na takiej zasadzie, żeby dopytać, co było robione pod kątem marketingowym, jaki jest key visual, tak? Czyli jakie choćby fonty są stosowane, jakie kolory, zobaczyć, co było zrobione. I teraz na podstawie tego, jakie są materiały, z których możemy coś zaczerpnąć, tak? Na których możemy się zainspirować, żeby to, co robimy, nie było zupełnie jakby oderwane. Chyba że klient chce totalny rebranding, no to wtedy rozumiem. Ale jeżeli chcemy działać w jednym, powiedzmy, cały czas stylu, no to bardzo ważne jest poznanie najpierw tego stylu. A po drugie, bardzo ważne jest wysłuchanie klienta pod tym kątem, bo on naprawdę zna dobrze swoich klientów, czyli on wie, o co najczęściej klienci pytają. Ja tutaj, bo przykład jest o grafikach, więc ja tutaj połączę może też grafiki z samymi treściami, bo głównie chodzi o to, na co tak naprawdę nasze grafiki mają grafiki czy treści mają odpowiadać, do kogo są dokładnie skierowane, więc po rozmowie z klientem często warto, trzeba tak naprawdę stworzyć ten zarys persony, tej idealnej teoretycznie osoby, do której chcemy trafić i dopiero na podstawie tych informacji wyciągniętych od klienta, ze strony internetowej jego, czy z mediów społecznościowych, dopiero na tej podstawie możemy zacząć tworzyć, budować coś dalej. Dla mnie to jest taka baza, z której wychodzę.
Tak, zgadzam się. Często też jest tak, że klienci no, nie wiedzą, czego chcą, nie wiedzą, czego szukają, dopóki tego nie dostaną. I ja mam taką zasadę, taką wewnętrzną zasadę, zero poprawek. Czyli staram się robić tak, żebym nie musiała później tego poprawiać. Czyli bardzo skupiam się na tym, jak to ma być, jak to ma wyglądać, czego chce klient, czego może pragnąć tak naprawdę, czego mi nie powiedział. I potem to wszystko przekładam w projekt. I praktycznie zawsze albo nie mam poprawek do projektu, albo mam jakieś takie mało istotne. Więc zazwyczaj mi się udaje trafić w gusta klienta i w to, co chcę i co potrzebuję. Więc to jest taki mój wewnętrzny sukces. Ale wiem, że nie zawsze tak wygląda. Bo wiem, że tutaj no, u ciebie jest różnie z tym.
Tak, ale ja się podpisuję pod tym dwiema rękami. Bardzo dużo czasu i energii warto włożyć w ten pierwszy etap na samym początku, bo dzięki niemu każdy kolejny krok pójdzie sprawniej, klient będzie bardziej też wiedział, z czym ma do czynienia, no i gdzieś tam nam też będzie dużo łatwiej, bo wiemy, do kogo tworzymy.
No też czasami się tego nie da zrobić, bo tutaj na przykład, jak już jesteśmy przy przykładzie Gimnastyki Warszawa, to ten proces dochodzenia do tego, które treści najlepiej sprzedają, trwał bardzo długo i nie zawsze się da po prostu. Więc to też nie jest tak, że jak nie trafimy za pierwszym razem, to źle, za drugim też źle. No czasami trzeba tych prób wykonać kilkadziesiąt.
Tak,
wtedy
tak.
Wejdzie.
Ale powiem ci tutaj z mojego punktu widzenia, jak zaczynaliśmy naszą współpracę w styczniu tego roku, to powiem ci, pierwszy miesiąc dla mnie to było głównie doszkalanie się, doczytywanie danego tematu, tego, co dany, co w tym projekcie jest, czym się klient zajmuje. I to było dla mnie dosyć wyzwanie z racji tego, że ja nie jestem osobą, która bardzo mocno, powiedzmy, interesuje się tutaj stroną gimnastyczną, rozciąganiem, tymi ćwiczeniami, ale dzięki bardzo dobremu kontaktowi na samym początku współpracy bardzo szybko przejąłem te rzeczy i przyjąłem ten język, którym mówi sam właśnie sam klient. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, o czym się pisze, bo to wcale nie jest takie proste. I wiadomo, nie jesteśmy, nigdy nie będziemy ekspertami takimi w 100%, ale musimy mieć to obeznanie, co my tak naprawdę, o czym piszemy, co tworzymy.
Wtedy, gdy musimy się doszkolić, jest kilka bardzo fajnych narzędzi, które pomagają mi, wiem, że tobie też, w tym, żeby właśnie zdobyć taką wiedzę albo żeby po prostu zdobyć temat lub pomysł. I jednym na przykład z takich chyba najczęstszych, które ja stosuję, ale to jest Answer the Public, Google Trends. Wiem, że ty dużo też szukasz informacji w tematycznych forach czy grupach na Facebooku. Swoją tak. drogą to jest niezłe źródło informacji.
Dla mnie grupy na Facebooku są teraz takim naprawdę kopalnią wiedzy. Wiedzy i pomysłów. O, pomysłów może bardziej. Z racji tego, że często ludzie tam po prostu zadają pytania. I bardzo fajnym sposobem jest dołączenie do grupy i jako dany profil i odpowiadanie na te pytania. I wtedy pokazujemy siebie, że jesteśmy też ekspertami w danym temacie. Ale tak, Answer the Public, podpisuje się dwiema rękami. Tutaj fantastyczne narzędzie. Jeśli macie jakieś hasło, na przykład, nie wiem, może być fotowoltaika, załóżmy, bo mamy też jednego klienta z fotowoltaiki i też często stosuję w Answer the Public. Jak mam jakieś hasło, klucz, taką frazę kluczową, wpisuję w Answer the Public i to narzędzie pokazuje, jakie najczęściej pytania pojawiają się w wyszukiwarce, w wyszukiwarkach właśnie z tym słowem jako element z całej frazy.
Czyli Google Trend działa podobnie. Ja też tutaj od siebie mogę dorzucić, że ja wiedzę na wiele tematów, czerpię na przykład z TikToka. Można pomyśleć, co ten TikTok może zaoferować tak naprawdę. Ale na TikToku znajduję tematy, które trendują obecnie. Gdy widzę jakiś filmik na temat, który jakby mnie interesuje i tam jest bardzo dużo komentarzy, polubień, to wiem, że to jest temat hot obecnie. Teraz troszeczkę też przerzuciłam się na przykład na rolki na Instagramie. Tam też można znaleźć inspiracje i pomysły na wiele rzeczy, więc tutaj właśnie też ze swojej strony polecam te dwa źródła. Choć nie są one takie standardowe, to tak mało który marketer, mam wrażenie, się przyznaje do tego, że korzysta właśnie z tych źródeł.
Tak, ale one pozwalają tak być nam po prostu na czasie i widzieć, co teraz jest najchętniej oglądane, klikane, więc ja też mam podobnie. Nie siedzę na TikToku pod tym kątem, ale no, widzę też na Facebooku. Ja inaczej mam wrażenie, przeglądam Facebooka niż zwykły użytkownik z racji tego, że ja patrzę, jeśli scrolluję Facebooka, to z tyłu głowy mam już taką lampkę zapaloną i dobra, teraz wychwytuję taki radar, co jest najfajniejsze teraz, coś, co idzie, co ludzie robią i na co reagują. I to jest taki, to już takie zboczenie zawodowe, mogę powiedzieć, tak samo reklamy, bo miałem też okazję współpracować przy tworzeniu reklam na Facebooku, to aż mam ochotę oglądać te reklamy, żeby patrzeć, jakie motywy, na co są stosowane, na co jest kładziony nacisk, więc tak. No to takie
nasze zboczenie zawodowe. Tak, jakby przeglądam Facebooka, scrolluję i właśnie jakiś post, nawet nie czytam i to tam mnie interesuje, właśnie szukam tych reklam, które przyciągają wzrok i potem patrzę, jaki element zwrócił moją uwagę. Więc to już jest tak, to jest chyba takie zboczenie nasze zawodowe. Że tak powiem.
Ale widzisz, tutaj myślę, możemy przejść do kolejnego punktu. Ja mam często też tak, oprócz scrollowania, takiego po prostu scrollowania swojej tablicy, lubię też patrzeć, co robi konkurencja w danym czasie. Czyli jeśli mam powiedzmy firmę o podobnym profilu, tym, którą ja prowadzę, lubię patrzeć na to, jaki sposób komunikacji oni prowadzą, co stosują, na jakie pytania odpowiadają. No i ja nie mówię teraz o kopiowaniu jeden do jeden, bo jakby to nie o to w tym chodzi, ale o to, w jakie tony uderzają oni. I na przykład swojego czasu bardzo częstym postem, rodzajem postów na Facebooku była taka akcji daj like, jeśli to, albo serduszko, jeśli to. Tak, X mamy, X, Y. Ja mam wrażenie, że jeszcze jakiś czas temu to było bardzo często stosowany format postów na różnych fanpage'ach, no ale jakoś ostatnio, albo to jest znowu moja, powiedzmy, bańka, ale zauważyłem, że jest mniej tego rodzaju postów. Facebook też mocno chyba je trochę obcinał zasięgi, obcinał potem z czasem zasięgi, ale on już nawet nie jest tak chętnie wystosowany. Owszem, pojawia się czasem, ale mam wrażenie, że kiedyś to było po prostu, jeśli był jakiś fanpage, jakiś marketer, jakiś pomysł na post, a serduszko albo like, nie? Tak to wyglądało z reguły.
Tak, ja też tego nie widzę ostatnio, ale nie wiem, może to się znudziło. Wiesz, są takie fale i niektóre rzeczy są bardziej popularne, niektóre mniej, potem to tak się zmienia, więc może już tego typu posty, wiesz, przeżyły swoją świetlność i udały się na spoczynek. Może kiedyś wrócą, bo moda wraca w końcu. Kto wie?
No, dlatego warto właśnie patrzeć i obserwować, co się dzieje i co robi nasza konkurencja. I jeśli, to jest też ważne, jeśli jest jakaś luka, czyli widzimy, że jest jakiś ważny temat, na który dana, bo ja tu cały czas właśnie mówię o Facebooku, dana firma nie porusza jakiegoś tematu, a wiemy, że on jest dosyć palący i często, na przykład chociażby po zapytaniach widzimy, że często wyszukiwane, no to jest nasza luka do uzupełnienia i z tym możemy tutaj trafić. Więc fajnie jest się też wyróżnić, żeby nie kopiować, co robi konkurencja, ale na bazie tego, co robi konkurencja, móc się wyróżnić i stosować inne rzeczy.
Tak, zgadzam się tutaj z tobą. Ja też właśnie podchodzę do tego podglądania konkurencji bardziej na takiej zasadzie, że patrzę, co robią, żeby później tego nie powielić albo żeby nie zrobić czegoś podobnego. Choć czasami klienci mówią, że oni by chcieli na przykład taką samą stronę, jak ma konkurencja, tylko w naszych kolorach.
Tak.
Więc no tutaj trzeba to wyważyć po prostu. Ale też warto pamiętać o tym, że nie zawsze to, co robi konkurencja, to się sprawdza, że to działa. Bo często właśnie ludzie podglądają sobie swoją konkurencję i mówią, dobra, zrobię tak jak ona, bo jak ona to zrobiła, w sensie ta firma, to ja też tak zrobię, to będzie dobrze, to będzie super. A często tak nie jest, bo nie wiadomo, kto się zajmuje na przykład tworzeniem treści dla naszej konkurencji i no nie zawsze to się sprawdza. Więc czasami lepiej po prostu zobaczyć, ale wykorzystać swój pomysł albo zrobić coś innego, albo przetestować.
Tak, no testy, 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 to raz. A dwa, lepiej się wyróżnić niż kopiować jeden do jeden, bo kopiując, jeśli trafiamy do tego samego klienta, no to jeśli on widzi, że jakiś czas, powiedzmy, kojarzy daną firmę z czegoś i nagle podobna firma trafia do niego z tym samym, no to nie jest dla niego przekonujące, jeśli to nie jest dużo lepsze. A zakładamy, że kopiując, no nie jest to jakoś bardzo innowacyjne rozwiązanie, no to nie wyróżnimy się, a możemy sobie jeszcze wręcz w negatywnych tutaj konsekwencji
Ja
stworzyć
kiedyś,
sobie.
jakiś czas temu prowadziłam profil dotyczący, no, firma produkowała karmę dla zwierząt. Ja na początku prowadziłam ten profil, potem ty go przejąłeś. I nie mieliśmy zdjęć od klienta w tym projekcie. Klient nam nie dostarczył materiałów, więc chcąc, nie chcąc, musieliśmy te zdjęcia pozyskać z banków zdjęć. I miałam nieraz taką sytuację, że później, gdy robiłam właśnie, sprawdzałam co u konkurencji, to widziałam te same zdjęcia na ich profilu. I no, nie wyglądało to fajnie. No i później taki klient, gdy sobie powiedzmy sprawdza, tutaj widzi posta od jednej firmy, a za chwilę widzi posta od innej firmy z takim samym zdjęciem.
No nie jest to sytuacja pożądana, to na pewno. Dlatego warto włączyć tą analizę konkurencji jako element planowania swoich działań, to na pewno. Pod tym kątem, że nie chcemy kopiować tego, co robią inni, no bo musimy się wyróżnić. A jak jest takie znane hasło, wyróżnij się albo zgiń. Więc myślę, przy tym możemy zostać.
Wiesz, jaka jest najbardziej komiczna dla mnie sytuacja, kiedy na przykład oglądam sobie strony internetowe różnych firm i na tych stronach, no bo zazwyczaj też zdjęcia są po prostu brane z banków, zdjęć na te strony. I jest taki pan model, starszy pan z siwymi włosami, i on ma bardzo dużo zdjęć. On jest często elektrykiem, hydraulikiem, lekarzem, fryzjerem. No naprawdę miał mnóstwo tych sesji robionych z różnych zawodów. I ja nie wiem, czy właśnie firmy, które zamieszczają sobie zdjęcia tego pana, postaram się tutaj wrzucić, o kogo mi dokładnie chodzi. Czy oni to robią, bo nie są świadomi, że jaki to jest mem w internecie, czy po prostu specjalnie, żeby po prostu było śmiesznie. I zawsze jak widzę taką stronę, to mi się chce śmiać.
Mówisz o Haroldzie?
Tak.
Harold the Pain? No
Tak.
tak, on to jest
On ma tak
człowiek.
charakterystyczną twarz, że
Jeśli ktoś tworzy stronę internetową i wrzuca właśnie Harolda jako element swoich zdjęć tam, no to albo totalnie nie zna się na internecie i żył pod kamieniem przez ostatnie 10 lat, albo B, no po prostu troluje
No
swojego.
właśnie, tak. Są dwie
No.
opcje, nie
Nie
więcej,
ma
nie mniej.
innej.
Tak, dobra,
No.
przechodzimy dalej, Robert. I kolejny punkt, obserwujemy trendy.
Tak, czyli w nawiązaniu do tego, co powiedzieliśmy,
Tak.
to, co jest stosowane, co pojawia się w mediach społecznościowych, na Facebooku, czy jakiś konkretny na przykład rodzaj memów, bo ja też jestem poniekąd memiarzem, chociażby w projekcie Gimnastyka Warszawa chodzi o to, żeby do komunikacji włączyć też jakieś elementy memowe, bo dobrze działają, przetestowaliśmy i bardzo fajnie się sprawdzają. I na przykład są pewne formaty memów, które są już passé, a są pewne formaty, które właśnie są na topie. I to jest to, co mówiliśmy, to, co jest trendy, to, co jest na topie i to warto używać. No i taką odnogą tego często są też RTM-y, o których też już nagraliśmy
Chyba
kilka
dwa.
odcinków. Tak, czyli real-time marketing, w skrócie to, co przekuwamy, to, co się dzieje na świecie, ogólnie rzecz biorąc, a to, co jest po prostu teraz hot news, o czym ludzie mówią, i włączamy to w swoją komunikację. Czy to był z takich prostych przykładów, typu, nie wiem, Mundial, czy nie wiem, Święta Bożego Narodzenia, to są takie podstawowe, po takie bardziej spontaniczne, jeśli się coś dzieje. Ostatnio była głośna akcja z Carrefourem, gdzie InPost bardzo też ciekawie wykorzystał sytuację z Carrefourem, tym robotem z Carrefoura. Bardzo głośno o nim było. No i parę właśnie profili na Facebooku dużych firm wykorzystało to fantastycznie. No i to jest podpinanie się pod takie trendy. I tutaj warto też patrzeć, po prostu być na topie i podążać za trendami. To jest bardzo ważny punkt. Jeśli chcemy, żeby ta nasza komunikacja była taka, jak mówiliśmy wcześniej, świeża, wyglądała też profesjonalnie, no i ciekawa po prostu, nie tylko oklepana, o, jeśli mogę tak ująć.
Ja bym też tutaj dodała, że te inspiracje warto czerpać nie tylko z social mediów, bo to tak naprawdę jest takie trochę jakby pływanie w własnym sosie, ale też na przykład z popkultury, z filmów, z książek, z otaczającej nas rzeczywistości. Wszystko może być inspiracją, tylko trzeba to odpowiednio później wykorzystać. Więc omówiliśmy cały taki proces koncepcyjny, jak to wygląda. Kolejnym etapem jest tworzenie tego, po prostu zrobienie, czy zaprojektowanie grafiki, czy napisanie tekstu. I ile czasu, Robert, tobie to tak mniej więcej zajmuje? Czy masz jakiś taki system, który się u ciebie sprawdza w tworzeniu różnych rzeczy?
Odpowiedź specjalisty, to zależy, ale czasem to są złote strzały i potrafię w 20 minut to jest oświecenie po prostu na mnie wstępuje, wiesz. Ja już wiem, ja już to widzę, ja już mam gotowe po prostu gotową i post, i grafikę. Ja już to widzę, a czasem to jest. No, czasem to jest po prostu dłuższy proces, tak to nazwę, gdzie jednak to wymaga czasu i no, dużo też energii, takiej kreatywnej energii. No ale to, no, mówię ci, to zależy. I to czasami są albo proste takie przyczyny, typu od dnia, nie wiem, się źle gorzej czuję, to zajmuje mi coś dłużej, a czasem właśnie zobaczyłem coś i właśnie ten mój sposób patrzenia, nie wiem, chociażby na Facebooku zobaczyłem coś i myślę, o, to będzie świetne dla tego i tego klienta, szybko siadam i robię. Nie? Więc u mnie to jest mało uschematyzowane, no są pewne elementy, które trzeba zrobić, ale najlepiej wychodzą te posty, jakby najlepsze efekty i to już zauważyłem dzięki swojemu, no kilku lat, tutaj 2,5 roku doświadczenia w tym.
Masz sprawne oko po prostu.
Tak, i to już, i to jest coś, czego na początku nie było, to z czasem się nabywa, to jest to, o czym mówiliśmy, ten sposób pewien patrzenia, no i jeśli coś wychwycę i wiem, że to jest to, no to mówię ci, to czasem jest, musi być kwestia 15 minut, czasem godzinę, zależy naprawdę.
U mnie ten proces przebiega podobnie do ciebie, bo tak jak mówisz, czasami jest lepszy dzień, czasami gorszy, ale ja mam taką zasadę, że nie robię rzeczy na jeden raz. Nawet jak mam wenę i stworzę czy wideo, czy grafikę, czy cokolwiek, to zawsze i tak zostawiam to na drugi dzień i drugiego dnia to jeszcze oglądam, sprawdzam, czy mi się to dalej podoba, czy coś tam poprawić i dopiero wtedy ewentualnie wysyłam dalej do akceptacji. Więc no czasami są sytuacje, że trzeba coś zrobić na już, ale nie lubię czegoś takiego. Ja właśnie lubię mieć przestrzeń i taki czas, żeby się zastanowić, czy to jest okej. Okay. Bo w końcu najlepsze pomysły u mnie wpadają mi do głowy, kiedy na przykład jestem na spacerze, czy robię coś innego niż siedzenie przed komputerem i myślenie nad tym.
Tak, i jedna rzecz, warto zostawić sobie tą przestrzeń na poprawki, w sensie takim, że jak powiedziałaś, coś tworzę, ale zostawiam to, nie patrzę na to. I wracam do tego za, nie wiem, właśnie godzinę po spacerze na kolejny dzień, w zależności od tego, ile mamy czasu i danej sytuacji, ale żeby móc na to jeszcze raz spojrzeć, wtedy, chociażby, nie wiem, czasem to są literówki, czasem to jest sam układ posta, a czasem zmiany w grafice, ale tak, warto mieć taki czas, tak, żeby móc taką autokorektę wprowadzić.
Ja zazwyczaj, no często tobie wysyłam te rzeczy, na przykład do, żebyś zobaczył, bo ty zawsze coś znajdziesz, czy jakiś kolor zamienić, czcionki, czy tu coś przesunąć, więc jakby też pomagasz mi w tym procesie, bo no, zauważasz rzeczy, których ja nie widzę często.
Dobrze mieć taką osobę, dobrze mieć taką osobę, do której możesz właśnie się zwrócić na zasadzie, ej, czy to jest w ogóle... Czy to ma sens, czy to ma ręce i nogi i wtedy mieć taki feedback, bo czasem sami ze sobą walczymy z wiatrakami, a osoba z zewnątrz jakby podrzuci ci właśnie pomysł, ej, a może inny kolor, a może to i to wtedy dużo lepiej, tak fajnie mieć taką osobę, do której możesz się zwrócić o feedback.
Ja mam takie sytuacje, jak na przykład tworzę strony internetowe i pracuję nad nią już któryś tydzień z rzędu i po prostu... Jak na początku mi się ta strona podobała bardzo, to potem po tych kilku tygodniach nie mogę na nią patrzeć, więc jakby nie jestem obiektywna później w tym wszystkim, więc też zawsze wysyłam ją do innych, żeby inni ocenili i powiedzieli mi ewentualnie, co o tym myślą. No taka informacja jest potrzebna w tworzeniu.
Feedback ponad bardzo ważny element. Taki ostatni, myślę, tutaj w naszej tej wyliczance.
Najgorszy feedback jest taki, że ktoś powie, nie podoba mi się. A dlaczego? Nie wiem, ale mi się nie podoba. To jest najgorsze.
Dobra, zgodzę się. Tak. Lepsze to niż, ale to może logo większe, nie? To taki słynny żart grafików. To może proszę większe logo. Tak.
To było 6 punktów kreatywnego tworzenia grafik, postów, artykułów, stron, no wszystkiego. Jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę pod tym wideo będzie bardzo mile widziana, tak samo jak zasubskrybowanie naszego kanału na YouTubie. Jeżeli macie jakieś pytania do tego odcinka, to chętnie poczytamy je w komentarzach. I dziękuję, Robert, za rozmowę, za przedstawienie swoich sprawdzonych sposobów i całego procesu twórczego.
Dzięki, Asiu, za tą rozmowę. Cieszę się, że mogłem podzielić się już tym takim swoim wypracowanym schematem postępowania tutaj i tworzenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.